Drodzy Państwo, jest to czas na audycję z cyklu Porady Ekologa i witamy na naszej antenie pana Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego, sokolnika, działacza ochrony przyrody. Halo, czy się słyszymy?
Witam serdecznie, słyszymy się bardzo dobrze.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Grzegorzu, witam serdecznie.
Bóg zapłać.
I chcemy pomówić dzisiaj na temat, który raz po raz wraca i teraz znowu słyszymy, wraca, czytamy. Afrykański pomór świń. Ten temat już poruszaliśmy wraz z panem na naszej antenie. No i chcemy go kontynuować. Bardzo prosimy, aby nas też uaktualnić, podać, jakoś uświadomić bardziej na ten temat tego problemu, który, no jak wiemy, ciągle trwa.
No jest to problem bardzo poważny, tym bardziej, że choroba ten ASF tak zwany, czyli afrykański pomór świń, jednoznacznie musimy sobie powiedzieć, że jest nieuleczalna dla świń i dzików, czyli po prostu dla świniowatych. Ludzie na tą chorobę nie są wrażliwi, a zatem nie będą podlegać zakażeniu i tutaj nie trzeba się niczego bać. Natomiast ona stwarza bardzo poważne problemy gospodarcze, ekonomiczne. I na początek chciałbym tylko powiedzieć, bo sporo telefonów było po programie 2 tygodnie temu, nawet już po zakończonym programie do mnie, i chciałbym najpierw przekazać, jak to wygląda na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Otóż po pierwsze, jeśli chodzi o świnie, to na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zanotowanych jest ponad 22 tysiące stad tych świn. Oczywiście można różnie do tego podchodzić, ale trzeba powiedzieć tak, że jeśli chodzi o stada, to najwięcej tych świn, w sensie stad, utrzymywanych jest na terenie powiatu włocławskiego, powiatu świeckiego, powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Co nie oznacza, że jest najwięcej świń w tych tematach, w tych powiatach. Dlatego, że dla przykładu w powiecie włocławskim mamy 1891 hodowli, a w powiecie żnińskim 1350 hodowli. Natomiast jeśli chodzi o ilość świń utrzymywanych w tych hodowlach, no to w powiecie włocławskim jest 51 tysięcy, a w powiecie żnińskim aż 196 tysięcy. Świadczy to o tym, że dla przykładu w powiecie włocławskim te hodowle są rozdrobnione, gdzie jest bardzo trudna bioasekuracja, o której jeszcze powiemy, a w powiecie żnińskim jest już to hodowla wielkotowarowa. Natomiast jeśli chodzi o dziki, to trzeba powiedzieć, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego generalnie według szacunków notujemy, że około 8,5-9 tysięcy dzików jest na dzień 10 marca każdego roku, ostatniego roku przynajmniej. Co nie oznacza, że tylko tyle tych dzików jest, dlatego że tutaj musimy jeszcze doliczyć przyrost w trakcie roku i trzeba tu znowu na inny problem zwrócić uwagę, a mianowicie kiedyś, w przeszłości, kiedy nie było dużych upraw kukurydzy, rzepaków, innych historii, czyli tych roślin wysokoenergetycznych, dziki rzeczywiście okres godowy przychodziły raz w roku na przełomie listopada i grudnia i raz w roku rodziły młode na przełomie maja i czerwca. Na dzień dzisiejszy ta wysokoenergetyczna karma spowodowała, że dziki praktycznie okres godowy mają przez cały rok i w ciągu roku w różnych terminach rzucają od 2, a nawet już do 3 miotów młodych. To oznacza, że generalnie w trakcie roku no gdzieś ta populacja dzików waha się w granicach około 25 do 30 tysięcy sztuk. I to są bardzo ważne dane, żebyśmy sobie zdali sprawę później z następnych rzeczy. Oczywiście wystąpienie choroby tej afrykańskiego pomoru świń wystąpienie choroby jest przyczyną, tak jak już prędzej powiedziałem, bardzo poważnych strat ekonomicznych spowodowanych przede wszystkim padnięciami zwierząt, czyli zarówno dzików w naturze, w środowisku, jak i w hodowlach zamkniętych, czyli w świń w hodowlach poszczególnych rolników. Dalej ogromne straty ekonomiczne, bo przecież te hodowle u rolników trzeba zlikwidować, a w związku z tym trzeba wypłacić odszkodowania, ale też koszty zwalczania, czyli koszty likwidacji tej hodowli są bardzo ogromne. Ja tylko powiem, że jeżeli jest powyżej 15 tysięcy sztuk taka duża hodowla, to jej likwidacja kosztuje około 15 milionów złotych. I co jeszcze najgorsze, że jeżeli ta choroba wystąpi na terenie województwa, to automatycznie zostaje wstrzymany obrót świniami, czyli i eksport świń oraz wieprzowiny. A w tym również, na czym hodowcy zarabiają, również eksport czy obrót nasieniem czy zarodkami. Są to bardzo poważne straty liczone już w bardzo dużych milionach. Ja powiem, że w skali kraju Instytut Ekonomiki i Rolnictwa wyliczył, że jeżeli na teren województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, gdzie są najwięksi producenci świń, bo prawie 50% produkcji krajowej dają, to te straty mogą sięgnąć już w skali całego kraju wówczas w granicach około 19 do 20 miliardów złotych. I teraz bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, kto jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się tego wirusa. Po pierwsze, przede wszystkim człowiek poprzez zanieczyszczone ubranie, poprzez zanieczyszczone obuwie, niezachowanie powiedzmy warunków sanitarnych, czyli nie mycie rąk, niepastowanie obuwia i tak dalej. Środki transportu. To jest niesamowicie ważna rzecz, dlatego że nie tylko na kołach mogą wszelkie samochody przewozić, czy motorowery, czy motory, czy samochody osobowe, ale również te środki transportu przewożą żywe świnie, przewożą mięso i nie daj Boże, jakby któreś z tych świń były, że tak powiem, zarażone tym wirusem. Następna taka przyczyna to jest wprowadzanie do hodowli zakupionych warchlaków, loszek lub knurów. To jest bardzo poważny problem, dlatego że na tych terenach, gdzie już występuje ASF, ten obrót jest, że tak powiem, wstrzymany. I niestety, ale ci, którzy mają jeszcze tam świnie i tak dalej, to próbują sprzedawać przede wszystkim warchlaki, prosiaki po dużo niższych cenach. No i oczywiście nieodpowiedzialni ludzie, a szczególnie ci tak zwani, którzy handlują tym żywym towarem, przewożą w inne tereny kraju i mogą to zarazić. Oczywiście nasienie knurów, to już zootechnicy tutaj, czy lekarze weterynarii mogą się wypowiedzieć, ale to też powoduje przenoszenie tego wirusa. Psy i koty, które wychodzą poza teren chlewni, poza teren gospodarstwa, które następnie wałęsają się po lesie lub terenach przyleśnych. Jest to dosyć bardzo poważna sprawa, dlatego że taki pies czy kot, będąc obecny na łące, która będzie dla przykładu buchtowana przez chorego dzika, już może na swoim ciele przenieść ten zarazek do hodowli. Ptaki i gryzonie różnego typu, a w związku z tym ptaki drapieżne, wilki, lisy, kruki i tak dalej, które mogą przenieść ten wirus chociażby poprzez to, że mają styczność w naturze z chorym, z tuszą padłego dzika i niestety też później to przenoszą dalej. No, zbliża się okres akurat wakacyjny, gdzie będziemy bardzo dużo jeździć po kraju, a w związku z tym będziemy na pewno obecni na tych terenach, gdzie ten ASF występuje. I będziemy wracać do domu, a w związku z tym powinniśmy pamiętać, żeby z sobą nie przewozić żadnych środków żywności, żebyśmy ograniczali albo w ogóle wyeliminowali stosowanie jakichkolwiek z niewiadomego źródła zlewek, wyrobów mięsnych, w tym również dziczyzny, które oczywiście dziczyzny zakupionej z nieznanego źródła, bo później odwiedzamy kogoś na wsi i tak dalej i możemy tego wirusa również przenieść. Sami rolnicy muszą też uważać, żeby nie stosować słomy, która jest składowana na terenach poza gospodarstwem, w stogach różnego typu, dlatego że tam też ponieważ tam, gdzie jest stuk słomy, no, jest dużo pędraków, zaraz dziki przy takich stogach buchtują i też mogą zostawić tego wirusa, a my ze słomą w sposób nieświadomy możemy przenieść to do naszych hodowli. Również różnego rodzaju, a jest ich kilkanaście gatunków, kleszcze i owady. Czyli tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, żebyśmy w hodowlach świń przede wszystkim utrzymywali czystość, żeby te okna były zamknięte, żeby one były zasiatkowane gęstą siatką, żeby tam żadne muchy, inne owady nie wlatywały, gdyż też mogą przenieść tego wirusa. Ja muszę powiedzieć, że generalnie na świecie według ostatnich źródeł FAO, czyli tej Organizacji Zdrowia, ludzie i środki transportu przede wszystkim stanowią obecnie źródło nowych ognisk tego ASF-u i to aż w 97%. Dlatego, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, że ten wirus ASF jest niesamowicie odporny na wszelkie czynniki środowiskowe. I teraz, jeżeli chodzi o likwidację tego wirusa, no więc wirus ASF ulega zabiciu tylko poprzez gotowanie w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i przez okres nie krótszy jak 20 minut lub w 71 stopniach Celsjusza przez jedną minutę. A w związku z tym to jest też ważna rzecz, żebyśmy wiedzieli, że dla przykładu, kiedy ludzie ze wschodu przyjadą, nie będę wymieniał państw któryś, i częstują nas tak zwanym sałem, czyli podwędzaną słoniną, to żebyśmy zawsze sobie zdawali sprawę, że tej słoniny nie powinniśmy kupować. Tej słoniny nie powinniśmy czasami wyrzucać gdzieś. Dlaczego? Dlatego, że no, tą słoninę się wędzi w temperaturze nie większej jak około 40 stopni, a więc wirus ten nie ginie. A trzeba powiedzieć sobie szczerze, że we wszystkich państwach wschodnich wirus występuje ten niemalże nagminnie i źle byłoby, gdyby został on przeniesiony na teren całego naszego kraju. A mimo wszystko się on rozprzestrzenia, bo są nowe ogniska już poza Ukrainą, Białorusią, Litwą, Łotwą, Estonią, Rosją, również Polską. No to niestety zaczął występować już na Węgrzech, zaczął występować w Rumunii, zaczął występować w Czechach i to w odległościach bardzo znacznych od pierwotnego jego występowania, gdzie nie mógł być przeniesiony pod żadnym pozorem przez żadnego dzika, ponieważ dziki na taką odległość nie wędrują. A w związku z tym najważniejsza rzecz na dzień dzisiejszy to jest odpowiednia bioasekuracja. I ta bioasekuracja powinna polegać przede wszystkim na podwójnym ogrodzeniu każdej hodowli płotem o wysokości 1,5 metra, w przypadku tak zwanego systemu otwartego, czyli kiedy utrzymujemy świnie, że tak powiem, poza budynkiem. Następnie, żeby hodowcy pamiętali o tym, że rejestr środków transportu powinni prowadzić do przewozu świń, zarówno tych wjeżdżających, jak i wyjeżdżających z gospodarstwa, w którym są te świnie utrzymywane. Dalej zabezpieczenie budynku, jeżeli jest ta hodowla w tym cyklu zamkniętym, czyli w budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych. A w związku z tym przed gryzoniami, przed psami, przed kotami, przed dostępem również w pobliże tych budynków dzików, które mogą być zarażone. Nie znaczy, że każdy dzik, którego widzimy, to jest zarażony, bo na terenie naszego województwa jeszcze tej choroby nie stwierdzono, ale przygotować się musimy. Również, żebyśmy świn nie utrzymywali w jednym pomieszczeniu z innymi zwierzętami kopytnymi. Następnie, żeby te świnie były obsługiwane tylko i wyłącznie przez osobę, która w danym gospodarstwie czynności te wykonuje, żebyśmy nie wpuszczali ludzi z zewnątrz, obcych. Również następne zalecenie, to są wszystko zalecenia opracowane przez nasz rząd, czyli żebyśmy nie wnosili na teren gospodarstwa, nie wwozili zwłok dzików, tusz dzików, czy części tych dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mogłyby być, które, zaznaczam, które mogłyby być tym wirusem zakażone. Dla myśliwych jedna najważniejsza rzecz, żeby czynności związane z obsługą hodowli świń nie były przez nich podejmowane przynajmniej przez 72 godziny czasu po polowaniu, jeżeli w takim polowaniu uczestniczyli w lesie. Oczywiście niekoniecznie w polowaniu na dziki, również i na inne zwierzęta, a nie daj Boże, jakby jeszcze znaleźli gdzieś dzika padłego, czyli przez te 72 godziny minimum nie powinni wchodzić. Również żebyśmy pamiętali, żeby karmienie świń nie odbywało się zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętym ograniczeniami. Ograniczenia będą wprowadzone wtedy, kiedy w ogóle się pojawi przypadek u dzików lub jakiekolwiek ognisko u świń. Chyba że tą zielonkę poddano specjalnej obróbce lub składowano ją co najmniej przez 30 dni, co w miejscu oczywiście niedostępnym dla dzików. Co oczywiście nie ma tak bardzo racji bytu, bo jeżeli zielonkę będziemy przetrzymywać przez 30 dni, to zrobi się z niej siano. I tutaj już niestety nie będzie mogła być wykorzystywana. Dalej ta słoma, o której żeśmy mówili już prędzej, która pochodzi również z obszaru tam, gdzie zaczyna występować ASF, żeby również jej nie używać bezpośrednio w takich hodowlach. No i oczywiście, żebyśmy pamiętali o stosowaniu wszelkich środków higieny osobistej przez zarówno obsługę, jak i tych, którzy odwiedzają nasze hodowle. W tym przede wszystkim mycie i odkażanie rąk i obuwia z użyciem również odzieży przeznaczonej wyłącznie do obsługi świń, żebyśmy się po prostu przebierali, idąc do takiej chlewni. Dalej każdy sprzęt, czy narzędzia, które wykorzystujemy przy obsłudze hodowli takich, żeby one były oczyszczane każdorazowo i odkażane. No i oczywiście, żeby były maty dezynfekcyjne wszędzie. Taka mata to przede wszystkim musi mieć tą szerokość drzwi, tak żeby nikt nie mógł jej przejść, i długość minimum 1 metra, tak żeby człowiek nie mógł przejść nie wchodząc na nią, czyli tam, gdzie by, że tak powiem, odkaził swoje obuwie. No i karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących. Niekoniecznie, jeszcze raz zaznaczam, niekoniecznie przed dostępem tylko i wyłącznie dzików, ale każdych zwierząt wolnożyjących, które mogą przyjść na teren gospodarstwa i mogą nam, że tak powiem, tego wirusa przynieść z terenów leśnych, o ile on u dzików wystąpi. Ja chcę powiedzieć, że oczywiście nie musimy się aż tak bardzo na dzień dzisiejszy jeszcze bać, ale prawda jest taka, żebyśmy byli na to przygotowani, żebyśmy te warunki sanitarne w ramach tej bioasekuracji starali się realizować w maksymalnym zakresie, bo to daje gwarancję, że ta choroba do nas nie dotrze i nie będziemy mieli tych poważnych strat, jakie występują na dzień dzisiejszy. I tak, korzystając z okazji na zakończenie tej krótkiej takiej wypowiedzi, chciałbym jeszcze też wrócić do tematu sianokosów. Otóż na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo zgłoszeń tam, gdzie się kosi trawę na siano, że niestety, ale maszyny zabijają młode sarny, młode jelenie, również i dziki. Cały czas apeluję do wszystkich rolników przede wszystkim, aby po pierwsze podejmowali współpracę z myśliwymi, a myśliwi z rolnikami, żeby takie łany przeszukiwać przed koszeniem, żeby wypłoszyć te zwierzęta, a szczególnie przed koszeniem łąk nisko położonych przy bagnie. I tutaj, jeżeli znajdziemy jakiegokolwiek padniętego dzika w trakcie koszenia, czy nawet go kosiarką przejedziemy, natychmiast żebyśmy go zgłaszali. Albo do gminy, w każdej gminie jest odpowiedzialny człowiek za walkę czy za przeciwdziałanie afrykańskiemu pomorowi świń. Albo do starosty, również w każdym starostwie jest taki człowiek. albo do najbliższej komendy policji, gdzie też w każdym powiecie jest jeden funkcjonariusz do tego wytypowany, a najlepiej jak najszybciej do powiatowego lekarza weterynarii, który podejmie stosowne działania. I również apeluję do tych mniej zdyscyplinowanych rolników, aby jeżeli cokolwiek padnie w hodowli świń, żeby to było po pierwsze zgłoszone i zutylizowane, ale żeby nie było wywożone do lasu. Taki przypadek ostatnio mieliśmy na terenie powiatu rypińskiego, praktycznie przy granicy z powiatem golubskim, gdzie ktoś wywiózł padłą świnię, która z wyglądu wyglądała na to, że może już posiadać ASF. Całe szczęście, że badania tego nie potwierdziły. A w związku z tym musimy wszyscy razem, że tak powiem, podejmować maksymalne działania i środki, żebyśmy przed tą chorobą się bronili, bo w przeciwnym razie, tak jak już na samym początku zaznaczyłem, ta choroba nie jest szkodliwa dla człowieka, ale jest niesamowicie groźna z punktu widzenia ekonomicznego i jak będziemy chcieli w przyszłości jeść wieprzowinę, no to niestety za tego schabowego możemy i 2-3, a może i 4-krotnie więcej będziemy musieli płacić niż obecnie, bo będzie trzeba to wszystko sprowadzać z zagranicy, a nasze hodowle będzie trzeba likwidować i to na dosyć długi okres czasu.
Dajmy może jeszcze głos naszym słuchaczom, dobrze? Bo pewnie będą bardzo różne pytania, a mamy tylko 8 minut na te nasze rozmowy.
Przypomnę
numery telefonów do studia 56 655 23 55, to północ Polski, południowa Polska 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 610 i 536 600 200. Rozmawiamy na temat afrykańskiego pomoru świń i mamy już pierwszy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Ja chciałam się do Pana zwrócić, bo właściwie naszego gościa, powiedzmy, to jest przerażające, bo to wymaga od rolników takich ogromnych zabiegów, takiego trudu, takiego zabezpieczania się, że to się zrobi po prostu no, bardzo ciężkie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo rolnicy narzekają, bo ja tutaj i sama nie jestem rolniczką oczywiście, ale na rynku ekologicznym spotykam się z rolnikami i opinie tutaj są, że my mamy najbardziej restrykcyjne przepisy sanitarne, jeśli chodzi właśnie o stanowisko weterynarzy, w całej Unii Europejskiej, że na przykład nie ma tego nawet w Niemczech, nawet we Włoszech, tam można i takich ograniczyć, żeby nie można było świniak hodować z bydleciem, z kurkami i tak dalej. A to, co się u nas dzieje, to się jakaś paranoja robi. I teraz w obliczu tego ASF-u, to po prostu te przepisy jakby jeszcze bardziej się zacieśniają. I tutaj ja nie wiem, czy to jest w ogóle do spełnienia dla ludzi.
Pani Bożeno, to dajmy teraz czas na odpowiedź, dobrze?
Ja myślę tak i chciałbym tu jednoznacznie przekazać. Polskie przepisy weterynaryjne muszą być zgodne i są zgodne z przepisami Unii Europejskiej. To nie jest tak, że w Niemczech, czy tam we Francji, czy we Włoszech są one rozluźnione, że tak powiem, czy mniej restrykcyjne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, też trudno jest porównywać, że tak powiem, poszczególne państwa, bo to, co w Polsce dla przykładu, jak spojrzymy na wsi, na hodowlę już taką wielkotowarową, to ona jest generalnie zabezpieczona bioasekuracyjnie. Jest ładnie ogrodzona. Rzeczywiście tam, ponieważ dużo tej trzody chlewnej trzymają rolnicy, to dbają o to, żeby tam nawet sąsiada nie wpuścić do tej hodowli. A też weźmy pod uwagę te rejony, gdzie ten ASF w Polsce wystąpił już w 2014 roku i następnych. Proszę zobaczyć, że nie występują, ta choroba nie występuje u nas w dużych komercyjnych hodowlach świń, bo tam jest to wszystko zabezpieczone, a występuje w malutkich hodowlach, po 4-5 sztuk, gdzie się utrzymuje. A nie chcę mówić na temat warunków przetrzymywania, bo mamy nawet to na zdjęciach ładnie pokazane, które niestety są urągające. Rozwalająca się szopa, kupę złomu wokół tej szoty, chwastów, innych historii i tak dalej. I te świnie tak praktycznie nie wiadomo, czy są w drewnianym budynku, czy są już na powietrzu. Także tu musimy patrzeć w tym kierunku, że te hodowle większe są utrzymywane w odpowiednich warunkach bioasekuracyjnych, które w wielu przypadkach jeszcze trzeba poprawić. Stąd też na samym początku zwróciłem uwagę, że dla przykładu tak jak w powiecie włocławskim, co z tego, że jest to jest właśnie groźne, że jest bardzo dużo stad, aż prawie 2000, a jest 51 tysięcy świn. A w powiecie żnińskim tych stad jest mniej, bo jest około 1300, a tych świn jest aż 196 tysięcy. Czyli na pewno w powiecie żnińskim ta bioasekuracja już jest na wyższym poziomie, jak w powiecie włocławskim.
Mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja przysłuchuję się właśnie tej audycji i słucham wykładu. I niektóre tutaj jakby wypowiedzi, jakby ja uważam inaczej. Były czasy, kiedy rolnicy właśnie hodowali trzodę chlewną i nie było wścieklizny, ale produkty i pasza pochodziła z gospodarstwa rolnego. Nie było sprowadzane nie wiadomo skąd. Gospodarstwa rolne były nawożone obornikiem wyprodukowanym przez hodowane zwierzęta. W tej chwili nawozy są nie wiadomo skąd sprowadzane. Środki ochrony roślin też właściwie niszczą wszystko. I można powiedzieć, że tu z wypowiedzi wygląda na to, że właściwie tak jak powiedział, nie wiem, któryś z profesorów, że został uzwierzęcony człowiek, a uczłowieczone zwierzę. Z tych wypowiedzi, które pan mówi, że powin tam szopa wali tamtego. Dawniej było też różnie, ale wszystko było z miejscowości.
Rozumiemy.
Z okresu. Mamy, ale proszę jeszcze.
Mamy
jeszcze
mamy 2 minuty do końca programu i jeszcze dajmy czas na odpowiedź.
Jeszcze sekundę, proszę mi pozwolić.
To króciutko, bardzo proszę.
I w tej chwili tak ziemia kupowana jest nie wiadomo gdzie, na przykład do ogrodów. Nie wiadomo gdzie, nie wolno, trawę trzeba oddać gdzieś tam na wysypisko. Skąd się weźmie nawóz? Te bakterie zostawałyby w jednym miejscu. Nie można spalić, bo Straż Miejska i nie wiadomo jakie służby też będą pilnować i przylepiać mandat. I to wszystko się miesza. I tutaj należy...
Dobrze. Jeśli chcemy odpowiedź, to musimy teraz skończyć pani pytanie, ponieważ nam braknie czasu na odpowiedź pana Grzegorza. Dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź.
Ja myślę tak, że pani ma bardzo dużo racji, że kiedyś oczywiście było to troszeczkę inaczej, ale też proszę wziąć pod uwagę, że jak się cofniemy te 30, 40, 50 lat wstecz, to nie było takiego ruchu ludności. Przypomnijmy sobie warunki w Polsce. Główny środek transportu to były polskie koleje państwowe. Żadnych ciężarówek. Ja pamiętam, w tamtych czasach jechało się samochodem 20-30 kilometrów i się mijało koniec wozem, a nie szybkie samochody i tak dalej. Dzisiaj niestety ta cywilizacja poszła tak daleko, że ktoś wsiądzie w Białymstoku w samochód i za 3 godziny jest we Włocławku. I już może to wszystko przewieźć. Także ten ruch ludności jest niesamowity. Natomiast w dużej części też podzielam pani pogląd, że powinniśmy jednak dążyć do ekologizacji gospodarki. Jako przykład podam tylko, jeśli chodzi o zwierzęta dziko żyjące poprzez likwidację miec, likwidację zadrzewień, innych historii i tak dalej. A proszę sobie wyobrazić, przez to nie mamy dla przykładu kuropatwy, nie mamy bażanta, nie mamy przepiórki i tak dalej. A proszę sobie wyobrazić, w takiej Szwecji środków chemicznych zużywają 3-krotnie więcej, a ptactwa tego polnego mają dużo więcej. A dlaczego? Bo tam od pokoleń na miedzy układało się kamienie, które zbierano na polu. I tam miedza czasami wynosi szerokość około metra, 1,5 metra nawet, ale to historycznie te kamienie są układane, porośnięte trawą, wszystkim. I wiadomą rzeczą jest, że tam jest bardzo bogate życie biologiczne. Tam jest dużo owadów, które stanowią pokarm dla tych ptaków, przynajmniej w początkowym okresie życia. I tam się nie pryska tych miec. No u nas niestety wszyscy na dzień dzisiejszy starają się komasować grunty i niszczą to środowisko naturalne.
Bardzo dziękujemy panu za dzisiejszą naszą audycję, za spotkanie. Czas nas nagli niestety. I mamy nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać, bo jak widzimy, temat jest aktualny, ważny i wiele pytań, wiele też pytań nieraz bez odpowiedzi, takich prostych. Naszym gościem był pan Grzegorz Wiśniewski. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze
dziękuję
spotkanie.
Dziękuję również serdecznie.
Kłaniam się, życzę dobrego dnia i do usłyszenia.
Wzajemnie i dla ojca, i dla wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże panu. Jest godzina, minęła godzina 11:00.